Państwa, jest piątek, 8 maja, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci jednej osoby zakażonej chińskim koronawirusem. W środę zmarło 18 osób, wczoraj 22. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 756 osób. Resort poinformował dziś o wykryciu 153 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 15 200. Wyzdrowiały 5184 osoby. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już ponad 271 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 77 tysięcy zgonów, w Wielkiej Brytanii ponad 30 tysięcy, we Włoszech zmarło ponad 29 tysięcy osób, a w Hiszpanii i Francji po 26 tysięcy. Wybory 10 maja nie mogą się odbyć. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w wydanym komunikacie, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć, ponieważ dotychczasowe kompetencje komisji zostały zawieszone na mocy ustawy antykowidowej uchwalonej 16 kwietnia. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym PKW informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja nie może się odbyć, napisano w komunikacie. Jak informuje PKW, w konsekwencji nie będzie obowiązywać cisza wyborcza. Karty wyborcze przygotowane na 10 maja zmarnowane. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział wczoraj na antenie radia RMF FM, że pakiety wyborcze przygotowane na 10 maja nie zmarnują się i zostaną wykorzystane w najbliższych wyborach. Stwierdził, że nie może ujawnić, ile kosztował druk pakietów wyborczych, ale zapewnił, że pieniądze się nie zmarnują. Nie będą to pieniądze zmarnowane, bo będą to materiały wyborcze, których użyjemy w wyborach, do których dojdzie, przekonywał Sasin. Jednak były szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Wojciech Hermeliński, powiedział w wywiadzie dla radia, że wydrukowane karty do głosowania nie mogą zostać użyte w następnych wyborach, ponieważ nie spełniają wymogów kodeksu wyborczego. Nie ma na nich pieczęci PKW i daty dziennej. Dodatkowo kandydaci startujący w wyborach mogą się zmienić. Ta karta, uważam, że to są wyrzucone pieniądze. Rozumiem, że teraz wszyscy chcą się ratować, jakby tutaj uniknąć odpowiedzialności za marnotrawstwo publicznych pieniędzy, ale trzeba było zastanowić się przed tym, zanim się zabrało do tego wiekopomnego dzieła, powiedział Wojciech Hermeliński. Prokuratura przyjrzy się samorządom, które przekazały dane Poczcie Polskiej. Sieć obywatelska Watchdog Polska zamierza złożyć zawiadomienia do prokuratury w sprawie wszystkich samorządów, które przekazały spisy wyborców Poczcie Polskiej. Poczta Polska w nocy z 22 na 23 kwietnia wysłała do gmin prośbę o przekazanie danych potrzebnych do zorganizowania wyborów korespondencyjnych. Według sieci obywatelskiej Watchdog Polska spółka nie miała uprawnień do wnioskowania o przekazanie spisu wyborców. Będzie ją miała wtedy, kiedy ustawa o głosowaniu korespondencyjnym wejdzie w życie. Prezes zarządu organizacji Szymon Osowski powiedział Rzeczpospolitej: zdecydowaliśmy się na bardzo żmudny proces, bo wydarzyła się rzecz poważna. Urzędnicy powinni trzymać się reguł, tego po prostu trzeba dopilnować. Samo wysłanie zawiadomienia nie kończy sprawy. Zakładamy, że jeśli prokuratorzy będą odmawiać wszczęcia postępowania albo je umarzać, będziemy te decyzje skarżyć i pojawiać się w sądach na wszystkich sprawach zażaleniowych, zapowiedział prawnik. Komunistyczne Chiny ocenzurowały artykuł europejskich ambasadorów. W chińskim dzienniku China Daily opublikowany został ocenzurowany artykuł ambasadorów unijnych, napisany z okazji 45. rocznicy zawarcia stosunków dyplomatycznych między Unią Europejską a Chinami. Artykuł ukazał się w środowym wydaniu chińskiego dziennika. Przedstawiciel Unii Europejskiej i 27 ambasadorów państw członkowskich podkreślali, jak ważna jest relacja Unii Europejskiej z Chinami. W tekście znalazło się też zapewnienie, że na ten rok zaplanowano wiele spotkań na wysokim szczeblu, których celem było zacieśnienie współpracy chińsko-europejskiej. W dalszej części oryginalnego artykułu ambasadorowie napisali, że ze względu na pandemię koronawirusa plany dotyczące bliższej współpracy muszą poczekać. Wybuch pandemii koronawirusa w Chinach, a następnie rozprzestrzenianie się jej na resztę świata w ciągu ostatnich 3 miesięcy sprawiły, że nasze plany zostały tymczasowo odłożone na bok. Ten właśnie fragment artykułu został usunięty przed publikacją w chińskim dzienniku. Nicolas Chapuis, ambasador Unii Europejskiej w Chinach, potwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że fragment dotyczący epidemii został przez chińskich cenzorów usunięty. Dziennik South China Morning Post podaje, że urzędnicy unijni zgodzili się na publikację ocenzurowanego tekstu pod warunkiem, że ukaże się on tylko po angielsku. Ambasadorzy USA i komunistycznych Chin nadal spierają się na Twitterze. W ostatnich dniach znów miała miejsce dyskusja ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher z ambasadorem komunistycznych Chin Liu Guangyuanem. Chiński ambasador w środę zamieścił na Twitterze wpis o treści: gdy Chiny wzywały do współpracy, USA wstrzymało dofinansowanie dla WHO. Gdy USA przechwycało środki medyczne dla swoich sojuszników, Chiny dostarczyły je do ponad 150 krajów. Gdy amerykańscy politycy oczerniali Chiny, Chiny dostarczyły także Amerykanom 4,7 miliarda masek ochronnych. Ambasador Stanów Zjednoczonych na słowa chińskiego dyplomaty odpowiedziała w czwartek wpisem: USA zadeklarowały $900 milionów pomocy dla świata, aby opanować to, co spowodowała komunistyczna partia Chin. W 2019 roku USA przekazały WHO $839 milionów, podczas gdy Chiny przekazały $85 milionów. Bądźcie transparentni, zezwólcie na wjazd naukowców, tego oczekuje świat. Chiński ambasador odpowiedział: narażają świat na niebezpieczeństwo, na co Georgette Mosbacher odpowiedziała, że jego wypowiedzi są bezpodstawne i nie zamaskują tego, że brak przejrzystości Chin doprowadził do traumy dla całego świata. Opublikował artykuł, w którym wymieniono Polskę jako jedno z 10 państw prowadzących najbardziej rozbudowany handel z Koreą Północną. Polska zajęła 7 miejsce. Pozostałe wymienione państwa pierwszej dziesiątki to Chiny, Rosja, Brazylia, Indie, Kostaryka, Niemcy, Peru, Arabia Saudyjska i Zimbabwe. Nie jest to jedyny obszar współpracy między komunistyczną Koreą Północną a Polską. W czerwcu 2015 roku rząd polski podpisał z Pjongjangiem umowę o współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, w ramach której strony będą działały na rzecz zrozumienia i zacieśnienia kontaktów między obydwoma narodami. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Jest piątek, 8 dzień maja, ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
I na łączach pani redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka z Tajwanu. Witamy Panią.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witamy. Dzisiaj 8 dzień maja, Dzień Zwycięstwa nad III Rzeszą. I z tej okazji, można powiedzieć, Rosjanie zdemontowali tablicę upamiętniającą Katyń. Zdarzyło się to w Twerze. Zostało to zdemontowane. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że będziemy się odwoływać i tak dalej. Także widać, że zawsze na miłe gesty ze strony Rosjan możemy przy takich datach liczyć. Premierzy, polski premier i prezydent wypowiadali się w zagranicznych mediach przy okazji tej rocznicy. Dla Polski jest to rocznica dosyć smutna. Premier też o tym wspominał, że wcale Polska tej niepodległości nie odzyskała po 1945 roku. My dzisiaj porozmawiamy sobie jeszcze o prezydencie Dudzie. Ma teraz swoje 5 minut w amerykańskich głównie mediach dzięki swoim telefonom do prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. O tym opowiedziała ambasador Mosbacher. Myśmy wczoraj już troszeczkę o tym mówili, ale dzisiaj jest dalszy ciąg. Porozmawiamy sobie też o sukcesie chińskiej gospodarki, ponieważ eksport rośnie w Chinach, nikt się tego nie spodziewał, także ci wszyscy, którzy mówią, że Chiny nie miały żadnego interesu w wywoływaniu koronawirusa na świecie, no nie mają racji, bo dane są przeciwne. Porozmawiamy także o wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który podważa wyrok z kolei Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli jednak Niemcy mogą być ponad Unią, inne państwa nie. Także
no
o tym dzisiaj...
No, nie ma sprawy.
No i także o tym, o czym mówiliśmy już 2 lata temu, o tym, jak PiS, zarządów PiS będziemy mieli wyższe podwyżki w cenach energii. Potem było mówione, że będą rekompensaty. Dzisiaj już pan Sasin przyznaje, że no, przez koronawirusa nie będzie prawdopodobnie rekompensat. Także o tym dzisiaj w programie. Zacznijmy może od tego artykułu w New York Post, bo to się ukazało dzisiaj. Artykuł jest zatytułowany Chiny dały światu zapasy na koronawirusa w zamian za publiczne pochwały. Zobaczcie Państwo, jaki jest grafika, jest od razu, chociaż mowa jest o całym świecie w tym artykule, to na grafice, na zdjęciu ilustrującym ten artykuł jest właśnie prezydent Duda razem z prezydentem Xi Jinpingiem i jest powiedziane tak, zacytuję na początku polski wątek. W Polsce chińscy urzędnicy wywierali presję na prezydenta Andrzeja Dudę, aby zadzwonił do chińskiego prezydenta Xi Jinpinga i podziękował w imieniu narodu. Potem jest cytat z pani Mosbacher z tego wywiadu dla New York Timesa. Pani Mosbacher powiedziała tak, Polska miała nie dostać tych rzeczy, mowa o pomocy tej chińskiej tak zwanej, dopóki nie zostałby wykonany ten telefon, tak by mogli wykorzystać tą rozmowę telefoniczną w celach propagandowych. Także tyle jest o Polsce. Mamy też w tym artykule opisane skutki działania, jak ta, można powiedzieć, propaganda pomocy chińskiej odniosła sukcesy na całym świecie, bo mamy tak, włoski minister spraw zagranicznych udzielił Chinom kredytu za uratowanie, za pomoc w tych sprawach medycznych. Serbski prezydent pocałował chińską flagę, gdy przybyła, dostała środków medycznych, a meksykański minister spraw zagranicznych napisał na Twitterze pod zdjęciem samolotu dostarczającego chińską pomoc Gracias China. Pani redaktor, jak pani skomentuje ten sukces, może tą popularność Andrzeja Dudy w amerykańskich mediach? Mówiliśmy wczoraj już, że zwykle Amerykanie starali się wypowiadać o polskim rządzie w taki sposób pozytywny. No widać, że teraz się to powoli odwraca i pokazują nas za takich przodowników współpracy z Chinami.
No tak optymistycznie zacznę, no mógł prezydent Duda pocałować chińską flagę, tak jak prezydent Serbii, a tego nie zrobił, ale oczywiście żartuję. To zdjęcie, to ja bym pisząc taki artykuł, bo właściwie dała to zdjęcie tego prezydenta Serbii całującego flagę, bo to jest bardziej takie wymowne, ale jednak Amerykanie zdecydowali się użyć zdjęcie z Andrzejem Dudą, z polską flagą obok flagi komunistycznych Chin i rzeczywiście jest to już któryś artykuł, bo to nie tylko New York Post, nie tylko New York Times, jeszcze było zdaje się jedno medium, które o tym pisało, także widać, że no właściwie codziennie jest gdzieś ta wiadomość się ukazuje. Sama ambasador Mosbacher, nawet występując w mediach nieprzychylnych polskiej władzy, takich jak TVN, mówiła zawsze bardzo pozytywnie o polskim rządzie i teraz raptem no, wyjawiła tę wiadomość. Znaczy to było coś, wiedzieliśmy o tym, my tutaj Wić pod prąd o tym mówiliśmy, że te tak zwane dary chińskie nie są za coś. I to, że prezydent musi przez telefon pochwalić, a premier musiał się pojawić na lotnisku i musiała być konferencja, pokazać światu, jak to przejmujemy te chińskie dary, to jest to najmniejsza cena, którą przyjdzie nam zapłacić, ale no, pani ambasador Mosbacher pokazała to tło, że to było jasno powiedziane, że ten warunek był jasno postawiony, że albo dostaniecie to, za co zapłacicie, bo za dużą część, za większą część, właściwie za wszystko to tutaj płacimy, albo tego w ogóle nie dostaniecie, jeżeli nie będzie tego telefonu i nie będzie podziękowań od Polaków, które potem my będziemy mogli propagandowo wykorzystać w naszej kampanii dezinformacji, którą ja to dopowiadam, która przykryje no, prawdę o tym, dlaczego dziś Polacy cierpią, umierają i nasza gospodarka umiera. Myślę, że jest to pokazywane w tej chwili i Polska, i to, co zrobiły Włochy, i Meksyk, i Serbia, no jako wskazywanie na te kraje, które no, ulegają chińskim wpływom bardzo łatwo, bo nawet w tak prostych sprawach, no tu chodziło tylko o telefon, o pokazanie się na lotnisku. Nawet gdyby Andrzej Duda musiał wykonać ten telefon, to jego treść mogła być zupełnie inna, a była, no wiemy o tym, wiele razy Państwo mówili w telewizji Idź Pod Prąd, no to było kłamstwo po prostu, mówienie o tym, że Chiny na czas zareagowały, odpowiednio zareagowały i uchroniły świat przed katastrofą. To oczywiście nie jest prawda. Wydaje mi się, że to, że ta informacja cały czas pojawia się teraz w mediach amerykańskich, no to jest przekazywanie opinii publicznej, przekazywanie amerykańskim politykom, że Chiny, że Polska jest rzeczywiście w tej chwili w sferze chińskich wpływów.
No ja bym dodał, że nie tylko te gesty prezydent Duda i premier Morawiecki musieli wykonać, ale jeszcze prezydent Duda musiał się kompromitować w tej takiej dziwacznej aplikacji internetowej TikTok. Wyglądał naprawdę jak jakaś marionetka na przemian z jakimiś zwierzątkami śmiesznymi i też się głupawo uśmiechał. Także to jest wstyd i hańba dla urzędu prezydenckiego w Polsce. A do tego trzeba jeszcze nałożyć ogromne uzależnienie mediów polskich od chińskiej agentury, bo nawet jeśli premier pojechał na to lotnisko i no złożył ten hołd na kolanach tam przed komunistami chińskimi, to nie trzeba było z tego robić narodowego święta. A komunistyczne media w Polsce, czyli prawie wszystkie, postkomunistyczne jak niektórzy chcą, ale dla mnie one są nadal związane z okrągłym stołem, czyli z projektem komunistycznym, że nadano temu rangę święta państwowego, że oto największy samolot transportowy świata, zbawca największy, Chiny, dobre, tutaj wszyscy emocjonują się, jak ten samolot nadlatuje, to było zrobione dużo bardziej poważnie niż przyjeżdżały pomarańcze czy cytryny z komunistycznej Kuby przed świętami, że to taką oprawę nadali polscy nocnikarze, czyli komunistyczne media. To też trzeba wziąć pod uwagę, kiedy ten gest Dudy oceniamy, który teraz już się przebił do światowej opinii publicznej.
No tutaj mówimy... Proszę, proszę.
Zobaczcie Państwo, że te same media nie piszą o tym, co się ukazuje w tej chwili, w jakim świetle jest ukazywana Polska, a propos tych tak zwanych podziękowań, w jaki sposób ukazywana jest Polska w mediach amerykańskich. O tym te media milczą. To jest i na rękę Chinom, no i na rękę oczywiście rządzącym w Polsce.
Nałożę na to sprawę petycji, którą tu z inspiracji pani redaktor zebraliśmy ponad 100 tysięcy głosów. To właśnie petycja do prezydenta Trumpa w sprawie zarażenia świata przez Chiny i pociągnięcia ich do odpowiedzialności za tę katastrofę światową. Czyli zobaczcie, ta sama tematyka, Chiny, Stany Zjednoczone, Polska i te media głównego nurtu ani słowa nie powiedziały praktycznie o petycji. Na początku to zrobił chyba Super Express i później tygodnik Solidarność, ale to są raczej no, nie głównego nurtu media. Telewizja reżimowa, czyli TVP1, TVP3, gazety główne, wszystkie milczały o tej petycji. A zobaczcie, głupie wydarzenie związane z kupieniem pomocy po drakońskich cenach od chińskich towarzyszy, i to zresztą badziewiastej, było we wszystkich mediach i była jeszcze taka budowana atmosfera oczekiwania i wdzięczności w stosunku do towarzyszy chińskich. To pokazuje, jak mamy skorumpowaną przez komunistyczną agenturę nie tylko klasę polityczną, bo to jest dość oczywiste, ale świat dziennikarski. Tu praktycznie nie ma uczciwych.
Mówimy teraz, zresztą w Ameryce też mówią, koncentrują się te artykuły, pani ambasador, na tym telefonie prezydenta Dudy do Xi Jinpinga, ale co w zamian miał uzyskać, ale my pamiętamy, że przecież w ostatnich 2 miesiącach takich gestów z polskiej strony w kierunku Chin było przynajmniej kilka, bo przecież Duda już któryś raz wypowiadał, to jest chyba według mnie trzecia jego wypowiedź, znaczy kontakt z Chinami, rozmawiał z ambasadorem chińskim, pisał list wcześniej. Pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek też zapraszała tego ambasadora Chin w Polsce i też tam wychwalała, jak to oni są, jak my jesteśmy solidarni z Chinami, jak tam doceniamy ten ich wkład. Przypominam Państwu, że pani redaktor Hanna Shen mówiła o tym też na swoim vlogu, nie wiem, tam w jednym z pierwszych odcinków pani właśnie rozmawiała o wypowiedzi Andrzeja Dudy, czy to o liście właśnie do Chin, jak to tam Polska wychwala, to jak oni sobie szybko poradzili. Także widać już, że tych gestów było więcej. No i proste pytanie i prosta raczej odpowiedź. Jakie wtedy Chińczycy naciski wywierali, żeby te gesty były? Co wtedy chcieli ugrać? Czy to było zastraszanie? Czy coś myśmy wtedy wcześniej też od nich dostali?
No na to bym nałożył jeszcze odwołanie przetargu na realizację sieci 5G w Polsce, kiedy wcześniej już zapadały bardzo takie proamerykańskie deklaracje przy wizycie wiceprezydenta Pence'a na przykład, ale i wcześniej gdzieś tam w Krynicy i tak dalej, że tu absolutnie nie będzie jakieś takie państwo totalitarne, to nie będzie tego budowało. I przetarg został odwołany. Oczywiście można to rozumieć jako taki remis, jako zawieszenie broni, ale moim zdaniem wszystkie wcześniejsze znaki i deklaracje wskazywały na zwycięstwo firm zachodnich w tym przetargu, czyli jest to remis, ale ze wskazaniem na komunistyczne Chiny. Także tutaj oprócz tych takich, powiedzmy, spraw wizerunkowych, bardzo hańbiących prezydenta i rząd, pojawiają się jeszcze deklaracje o znaczeniu strategicznym, bo Stany Zjednoczone powiedziały jasno, na przykład generał Spalding, którego książkę tutaj cały czas reklamujemy, Niewidzialna wojna, jak Chiny w biały dzień przejęły wolny Zachód, i inni eksperci amerykańscy jasno powiedzieli, albo stajemy po stronie Ameryki i to będzie oznaczało powierzenie budowy sieci 5G nie firmom z komunistycznych Chin, które będą mogły wtedy szpiegować praktycznie wszystko w Polsce, czy w każdym innym kraju, albo firmy zachodnie. I tu wybór jest jasny. On oznacza sojusz geopolityczny na długie lata. I Polska dalej stoi w rozkroku. Rządzona przez juntę pisowską stoi w rozkroku, jeśli chodzi o 5G i Huawei.
Pani redaktor...
Proszę. Znaczy na pewno tam była kwestia też ściągnięcia Polaków z Chin samolotem i myślę, że tutaj na pewno były także szantaż ze strony chińskiej. Znaczy to jest normalne, Chińczycy raz zaszantażują i jeżeli widzą, że to odnosi skuteczność, no to będą tylko podnosić stawkę w tym szantażu, więc zdecydowanie tutaj na pewno szantażowali w kilku działaniach. I myślę, że widząc to, że wygrali na tym polu, stosując szantaż i w kwestii ściągnięcia samolotem Polaków z Chin, że mogli się na to nie zgodzić, na przykład gdyby nie było specjalnych podziękowań albo listów Andrzeja Dudy, i w kwestii tego sprzętu ochrony medycznej, myślę, że zintensyfikują swoje działania w kwestii Huawei i wyciągną bardzo przekonujące argumenty i według mnie szanse na to, że Huawei będzie budował 5G w Polsce, niestety w tej chwili wzrastają.
Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że Czesi podpisali taką wstępną umowę z Amerykanami w sprawie 5G. Może jeszcze kończąc ten wątek Andrzeja Dudy, zapytam panią redaktor, jak pani odczytuje ten zwrot w tej retoryce amerykańskiej, że wcześniej oni starali się, pani ambasador, to przecież jest dyplomatka, starali się mówić pozytywnie o polskim rządzie. Na pewno nie było wielkiej krytyki tam za tą współpracę z Chinami. Teraz czy ta miarka się przebrała, czy kontekst tej wojny amerykańsko-chińskiej już jest tak wysoki, że no oni muszą, powiedzmy, przywołać tych polskich swoich sojuszników do porządku? Jak pani odczytuje tą zmianę retoryki, że już teraz oni mówią no prawie tak jak iść pod prąd o współpracy Andrzeja Dudy z Chińczykami?
Ja myślę, że Stany Zjednoczone mówią światu bardzo wyraźnie, że to jest moment, kiedy trzeba wybrać sojusze. I przypominają, że no, trzeba się opowiedzieć po jakiejś stronie, że czas stania tak gdzieś po środku i tutaj mówienia, że będziemy gospodarczo współpracować z Chinami, a w innych kwestiach to będziemy ze Stanami Zjednoczonymi, się kończy, bo Donald Trump jasno mówi, czym jest koronawirus. To jest atak gorszy niż japoński atak na Pearl Harbor, gorszy atak niż atak terrorystów na World Trade Center. Także no, to jest wojna i w tej wojnie trzeba będzie opowiedzieć się, wybrać sojusz, w którym się jest. Myślę, że fakt, że pani ambasador rzuciła tę informację bo to już się wydarzyło jakiś czas temu, ten list był jakiś czas temu, a pani ambasador skomentowała to tuż przed wyborami, to też, miało tutaj jakieś znaczenie. Widać, być może obóz Dudy myślał, że te wszystkie pochwały, które tutaj trwały, no to mogą, słyszeli od pani ambasador i także od strony administracji amerykańskiej, to mogą wykorzystywać właśnie jako takie twierdzenie, że mają pełne poparcie. I myślę, że pani ambasador tutaj jasno pokazała, że to nie jest ślepe poparcie i że są pewne kroki, które sojusznik powinien wykonać.
Na to bym nałożył jeszcze upomnienie się o wolność mediów, że pani ambasador Mosbacher jasno powiedziała, że w Polsce nie ma wolności mediów. Oczywiście językiem dyplomatycznym, ale że media są zastraszane przez polityków. To zresztą nie pierwszy raz i nie jest to odkrycie. To jest dla nas czymś oczywistym. Także widać, że tutaj to niezadowolenie strony amerykańskiej z takiej dyktatorskiej z jednej strony, mówię tu o wolności mediów, teraz zresztą ta kompromitacja wyborcza jeszcze na to się nałoży. No a z drugiej strony ta uległość w stosunku do towarzyszy chińskich, no już przebrała się miarka. Na to jeszcze nałożyłbym propagandę chińską, bo tak jak wcześniej ten obraz był pokazywany, że Chiny to jest normalne państwo demokratyczne i nie ma żadnego zagrożenia tutaj ekspansją, nie ma zagrożenia wojną, to teraz zauważyłem, że lobby chińskie zaczyna straszyć Polaków, że to, co się dzieje w sprawie koronawirusa, wirusa CCP, Komunistycznej Partii Chin, że jeśli będziemy eskalować, czyli domagać się przyjęcia odpowiedzialności od Komunistycznej Partii Chin za koronawirusa, to doprowadzi do wojny. Teraz lobby chińskie liczy na to, że Polacy zastraszeni, że większość Polaków, tak odczytują, to taki już strachliwy lud towarzyszy szmaciaków, no to jak pojawi się widmo wojny, oni mówią o takiej wojnie w klasycznym wymiarze, czyli tam będą czołgi, samoloty, okręty, nie? No to się Polacy przestraszą i powiedzą, no nie, to my już nie będziemy się domagać, trzeba z Chinami ugodowo, bo będzie wojna. Nie? Tak właśnie wypowiedział się towarzysz Pyfel, on jest takim dyżurnym głosem, jeśli potrzeba wesprzeć chińską opcję. I on właśnie już zaczyna straszyć wojną konwencjonalną i że to będzie przez oczywiście Trumpa, który teraz eskaluje i dopomina się odpowiedzialności ze strony Chin. Trzeba jasno powiedzieć, że wojna konwencjonalna w tym układzie wojskowym i geopolitycznym nie grozi. Nie? Chodzi o zniszczenie gospodarcze i można powiedzieć wsparcie wolnościowych dążeń zarówno Hongkongu, jak i mieszkańców Chin kontynentalnych. I tylko tyle, i to wystarczy, żeby pokonać komunizm.
To jest ciekawe to, co powiedziałeś, że ta narracja jest w Polsce, a pani redaktor podała dzisiaj artykuł z agencji Reutera i ta sama narracja jest w Stanach Zjednoczonych, bo oni cytują raport takiego chińskiego think tanku, który w rzeczywistości współpracuje już od lat 80. z Ministerstwem Bezpieczeństwa właśnie w Chinach. I w tym artykule czytamy, raport przedstawia na początku ubiegłego miesiąca przedstawiał, że został przedstawiony przywódcom chińskim, w tym prezydentowi Xi Jinpingowi, stwierdził, że światowe nastroje antychińskie są najwyższe od czasu represji na placu Tiananmen. To już mówiliśmy. Ale teraz dalszy ciąg. W rezultacie Pekin staje w obliczu fali nastrojów antychińskich kierowanych przez Stany Zjednoczone w następstwie pandemii i musi być przygotowany w najgorszym scenariuszu do zbrojnej konfrontacji między dwoma światowymi potęgami. Według osób znających treść raportu, które nie komentują tego, odmawiają komentarza do tego raportu. Chińczycy też na razie nabrali wody w usta w sprawie tego raportu, ale widać, że to straszenie wojną już nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych. Do pani redaktor pytanie, jak pani odbiera to, że...
Tylko, że to lobby chińskie, lobby komunistyczne w Stanach
oczywiście.
Zjednoczonych straszy wojną.
Jak pani odbiera to straszenie? No, czy to już jest takie sięgnięcie po, nie wiem, najwyższy straszak ze strony Chin? A jeszcze wracając do poprzedniej pani wypowiedzi o tym, o czym mówiliśmy też wczoraj, o tym, jak prezydent Trump powiedział, że ten atak koronawirusem jest gorszy niż atak na World Trade Center czy atak na Pearl Harbor. Wiemy, że po tamtych atakach Stany Zjednoczone wypowiadały wojnę. Jaka będzie odpowiedź amerykańska w tym momencie na ten atak?
to, co się ukazało w Reutersie i potem, co dokładnie dzień po albo dwa powtórzył Pyfel, czyli widać, że no, ta agentura działa, podsuwa dokładnie te same treści odpowiednim stronom, które wiedzą, że będą to dokładnie rezonować, podawać dalej. To jest coś, co no, jest w założeniu takiej doktryny trzech wojen, którą prowadzą Chiny. To są działania chińskie na takim polu psychologicznym, medialnym i prawnym. I tutaj te dwa elementy, pierwsze dwa elementy psychologiczne, gdzie jest takie wzbudzanie strachu w społeczeństwie i wykorzystanie mediów. Bardzo często, coraz częściej strona chińska wykorzystuje media, które są, no, cieszą się jakimś zaufaniem. No, agencja Reuters to nie jest medium nieznane, do niego sięga wielu, więc wykorzystują znane media na Zachodzie, żeby przekazywać swoją narrację. W Polsce to też są takie media, które od czasu do czasu, a nawet nie od czasu do czasu, rzucają nam chińską narrację. I są osoby, które będą szły i tę narrację dalej podawały, i taką osobą na pewno jest Pyfel. No i tutaj mamy rzeczywiście budowanie takiego strachu, bo ten artykuł ma nas przekonać, że no, Chińczycy są Bogu ducha czemuś winnemu, jest budowana atmosfera nienawiści. Tą kampanią kierują Stany Zjednoczone, którymi rządzi Donald Trump. Krótko mówiąc, o co chodzi, Donald Trump wywoła wojnę. To jest ważny element drugiej kampanii, jaką Chińczycy teraz toczą. Pierwsza to jest zakłamać prawdę, znaczy to, żebyśmy nie doszli do prawdy, co się stało z wirusem. Tak naprawdę, jak on wybuchł, skąd on pochodzi i tak dalej. Prowadzić kampanię kłamstwa tutaj. A druga, bardzo ważna dla nich w tej chwili sprawa, to jest zrobić wszystko, aby Donald Trump przegrał te wybory. I wzbudzanie takiego przekonania w ludziach na Zachodzie, a zwłaszcza wśród obywateli amerykańskich, że Donald Trump jest osobą niebezpieczną, a to mniej więcej trochę tak, że tak powiedział Pyfel w swoim wywiadzie, bo on powiedział, że to jest taki, to nie jest przywódca międzynarodowy. On się no, nie chce współpracować z nikim. Nie chce współpracować z Światową Organizacją Zdrowia, nie chce współpracować z Europą. No, on, no można też powiedzieć, no dalej można je sobie wywnioskować, no jest po prostu niebezpieczny. Czyli widać, że wszędzie idzie ta sama narracja, żeby zniechęcić ludzi do tego, co robią Stany Zjednoczone, a w tej chwili Stany Zjednoczone są no, krajem, którego politycy, którego pewne organizacje, którego prawnicy no, najmocniej stawiają w tej chwili kwestię odpowiedzialności Chin za tę pandemię. Między innymi oni się także dziś upominają za tych Polaków, którzy zmarli, zachorowali, za tych Polaków, którzy stracili albo stracą pracę w wyniku tego, co się dzieje. Jeżeli zaś chodzi o to, co Amerykanie zrobią, zobaczymy, czy Donald Trump na przykład narzuci więcej, zdecyduje się nałożyć więcej ceł na Stany Zjednoczone. To jest jedna z rzeczy, której może zrobić. Może też zrobić to, o czym mówi ostatnio Steve Bannon. I to mógł być pierwszy gest, który wykonał. Rzeczywiście ogłosić, między innymi może jakieś śledztwo powinno być w Kongresie Amerykańskim, które doprowadzi, no, pokaże, w jakim stopniu Chiny są odpowiedzialne za tę pandemię i w związku z tym muszą ponieść konsekwencje, powinni za to zapłacić. Oczywiście Chiny nie będą chciały zapłacić i wtedy Amerykanie powinni pójść za majątkiem, który chińscy aparatczycy mają na świecie. To jest naprawdę bardzo duży majątek. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale to są przywódcy chińscy, Xi Jinping, wiceprezydent Wang Qingshan i paru innych i ich rodziny. To jest mniej więcej, sam Bannon mówi, to jest taka grupa 12 osób i ich rodziny mają ogromny majątek za granicą. To są najlepsze nieruchomości na Manhattanie, to są najlepsze nieruchomości w Europie, w Londynie, w najlepszych dzielnicach. To jest to, co możemy, taki pierwszy gest, który możemy zrobić. I w momencie, kiedy Bannon zaczął o tym mówić, jeżeli Państwo wejdziecie teraz w chińskie media, właściwie bardzo często, dziś nawet też jest w chińskiej telewizji, materiał szkalujący Bannona. To jest to, co ich w tej chwili najbardziej zabolało.
Ja jeszcze chciałem nawiązać do tego wzrostu eksportu chińskiego, bo ktoś mógłby pomyśleć, że to gospodarka chińska jest w świetnej kondycji, wszystko produkuje, co potrzebne i rozwija się, podczas gdy jest rzeczywiście odwrotnie. Gospodarka chińska się zwija, największy kryzys od czasu, kiedy mierzono to, a ten eksport to są właśnie te maseczki i sprzęt medyczny. To właśnie najpierw z całego świata Chiny ściągnęły, skupiły albo udając tam wielce pokrzywdzonego dostały w darach. Także od Polski kilkadziesiąt ton zostało wysłanych w darze. W styczniu zdaje się albo w lutym to można sprawdzić. Około 20 ton. W darze przekazano bardzo, bardzo dobrego sprzętu polskiego, czy będącego w posiadaniu Polaków, produkcji jakiejś europejskiej zwykle. To przekazano Chinom w darze, podobnie postąpiły Włochy, Unia Europejska i tak dalej, i tak dalej. Także ze wszystkich stron. Mówiliśmy też o masowym skupowaniu przez studentów czy agentów chińskich żyjących w Polsce. Mówiliśmy, przeprowadzając wywiady z farmaceutami, że w detalu czyścili w styczniu, tak, czyli w całej Europie, czyścili sklepy. Pokazywaliśmy film, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych Chinka wykupuje z hipermarketu ogromną ilość maseczek, żeby je zniszczyć, po to tylko, żeby nie dostały się w ręce Amerykanów, nie ratowały Amerykanów. Także ten film wzbudził wasze słuszne oburzenie. Pokazywaliśmy go. I po tej akcji skupienia sprzętu medycznego do Chin ściągnięcia, kiedy koronawirus uderzył w kraje zachodnie, Chiny zaczęły po paserskich cenach sprzedawać ten sprzęt. Stąd jest ten wzrost eksportu w tym miesiącu.
O tym pisze też właśnie Business Insider, że pomimo, że cały świat spodziewał się, że chińska gospodarka zmniejszy swój eksport, to rok do roku on wzrósł o 3,5%. W ujęciu dolarowym to jest 200 miliardów dolarów, zwiększył się. Z tego 10 miliardów dolarów, czyli to nie jest wszystko, to są właśnie te rzeczy sprzętu medycznego. I ciekawa informacja, że z kolei import do Chin bardzo spadł. Oni spodziewali się, że spadnie o 11,2% rok do roku, a spadł aż o 14,2%. To jest największy ruch w dół od 2016 roku. No i pytanie w tym momencie powstaje, co z umową handlową Stany Zjednoczone-Chiny, bo pamiętacie Państwo, że właśnie ta umowa handlowa, która na przełomie roków została podpisana, ona zakładała, że Chiny będą właśnie rekordowe zakupy w Stanach Zjednoczonych robić. Widać, że to się nie dzieje, czyli eksport jest z Chin, nie ma importu. No to pytanie, czy w Chinach jest tak dobrze, pani redaktor, czy po prostu Chińczycy wysprzedają na cały świat sprzęt medyczny, którego brakuje już dla ich własnych obywateli?
Tak, znaczy na pewno duża część tego eksportu to jest sprzęt medyczny. To wiele firm, które robiło jakieś różne inne rzeczy, w tej chwili sprzedaje sprzęt medyczny. Ja kiedyś dostałam informację o jednej z takich firm w Zhejiangu i akurat znalazłam kontakt na szefa tej firmy i zadzwoniłam do niej. To było troszkę więcej niż tydzień temu. Ta firma wysyła maski do Polski. Zapytałam się, czy mógłby mi przedstawić jakieś, znaczy czy to jest w ogóle, czy on produkuje to i czy mógłby mi przedstawić jakieś certyfikaty produkujące to. No ten pan szczerze odpowiedział, że tam to nie jest tak, że on produkuje, tylko są firmy, z których on kupuje i te firmy w ogóle nie mają żadnej licencji nawet na eksport swoich produktów. I oni tam jakiś lewy certyfikat załatwili we Włoszech i na tym te maski do Polski, na Litwę pojechały, ale oni w przyszłości załatwią jakiś tam certyfikat odpowiedni, który będzie legalny już. Także oni się zupełnie tam nie opalają z tym, co robią. Każde badziewie nam wyślą, byle tylko na tym zarobić. Być może wyczuwają, że to jest taki ostatni moment, kiedy przed tą takim rzeczywiście zmianem nastrojów i także wycofywaniem się kapitału i firm z tego nastawienia do Chin, kiedy mogą jeszcze zarobić. W tej umowie, która została podpisana handlowej 15 stycznia. 15 stycznia to jest moment, kiedy już Chiny dobrze wiedziały, że jest pandemia w Chinach. Dobrze wiedziały, że ona się przenosi z człowieka na człowieka. Dobrze wiedziały, że ona jest niebezpieczna i wtedy wysłały delegację chińską, żeby podpisała tę umowę. Oczywiście nikt z Chińczyków nie wspomniał nic o tej epidemii Amerykanom. Chyba kilka dni później było spotkanie w Davos, to wielkie biznesowo spotkanie całej tej elity korporacyjno-bankowej, gdzie także była chińska delegacja i też nie wspomnieli nic o szerzącej się w Chinach pandemii, to wtedy mogli ostrzec Europejczyków i tego nie zrobili. Ostatni, zdaje się, akapit tej umowy amerykańsko-chińskiej mówi o tym, że można odstąpić od postanowień tej umowy w przypadku jakichś właśnie takich katastrof naturalnych. Chińczycy się w jakimś stopniu też przygotowali na koronawirus i w każdej chwili mogą użyć tego argumentu i całkiem legalnie z tej umowy wyjść. Także to oni naprawdę widać, że rozegrali tutaj to bardzo dobrze. I myślę, że jedyną słuszną rzeczą, jaką w tej chwili powinien zrobić Donald Trump, to jednak wrócić do ceł.
Tutaj możemy wrócić jeszcze odnośnie, o tej gospodarce będziemy dalej rozmawiać, ale wątek jest też dalej cenzury dyplomatycznej chińskiej, bo mówimy o Polsce, że w Polsce jest na temacie chińskim cisza, podczas gdy wywiady państw całego świata studiują, badają kwestie koronawirusa. Dzisiaj też artykuł był o tym, jak wywiady tych państw byłego Imperium Brytyjskiego, to się nazywa Five Eyes, czyli to są Stany Zjednoczona Australia, Nowa Zelandia, Kanada i Wielka Brytania. One badają kwestie właśnie pochodzenia koronawirusa. Różne tam są wnioski, te targi dalej mokre i tak no, dalej jest dyskusja w tej sprawie. O tyle w polskich mediach...
Przepraszam, jeżeli mogę, ale mimo wszystko te kraje, te najważniejsze wywiady najważniejszych krajów albo najważniejsze wywiady na świecie zgadzają się, że odpowiedzialne za to, co się stało, są Chiny. Z tego raportu na pewno wynika. Tam są pewne rozbieżności, ta główna rozbieżność jest pomiędzy tym, co mówi Australia. Australia twierdzi, że to prawdopodobnie pochodzi z tego targu, ale nie wykluczają jednak teorii laboratorium. Nie jest tak, że zupełnie w to nie wierzą. Amerykanie jednak bardziej stawiają na tę teorię, że to wyszło z laboratorium. To są pewne takie, tutaj jest coś widać, że na ten temat dyskutują, że wywiady nadal potrzebują więcej informacji, ale widać, że te kraje, Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania, jasno mówią, odpowiedzialne za to są Chiny. Między innymi odpowiedzialne są dlatego, że zatajały informacje, że prześladowały ludzi, którzy chcieli nas przed tym uchronić, a przynajmniej zaalarmować. No tam jest wiele takich punktów wymienione i bardzo duża część tego raportu, on jest niewielki, 15-stronicowy, jest poświęcona działalności właśnie laboratorium, a więc raport, który no, nie stawia jeszcze jasno tezy dotyczącej laboratorium, jednak poświęca dużo czasu działalności laboratorium i jednej z naukowców pracujących w tym laboratorium, nazywanej także kobietą nietoperz, dlatego że ona właśnie zajmuje się od wielu lat badaniami koronawirusów pochodzącymi od nietoperzy i te badania są bardzo kontrowersyjne. Także to jest bardzo ważny raport i pokazuje, że jednak jest zgoda tych krajów co do tego, kto jest winny.
No i pytanie tutaj moje, jak pani ocenia rolę Polski, bo te kraje jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, no to są kraje, z którymi Polska utrzymuje... Stara się utrzymać dobre relacje dyplomatyczne, twierdzi, że są ich sojusznikami, podczas gdy w Polsce ani słowem się nie wspomni o tym, żeby jakiś polski wywiad coś badał, skąd do Polski przyszedł koronawirus, kto jest za to odpowiedzialny. Mówiliśmy też jeszcze dzisiaj o tym, za chwilę powiemy o tym, co się dzieje w Czechach. Też w polskich mediach jest, jak rosyjscy dyplomaci, jak Rosjanie zastraszają czeskich polityków. Też w Polsce jest na ten temat cisza. W ogóle tego tematu ani czeskiego, ani tego koronawirusa, kto jest za to odpowiedzialny, nie ma. I dodatkowa informacja dzisiaj, to też już pani podawała na swoim Facebooku, że Unia Europejska zgodziła się na chińską cenzurę w takim prostej sprawie jak artykuł, tak? Artykuł miał w China Daily, ukazał się unijnych ambasadorów i chińscy cenzorzy zmienili treść. Artykuł pokazywał 45-lecie stosunków dyplomatycznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową i została wycięta końcówka w sprawie o koronawirusa. Ta historia, jak się, no w ogóle temat koronawirusa został wycięty i Unia Europejska zaakceptowała to, czyli widać, że zarówno Polska, jak i Unia Europejska jednak są pod silnym wpływem chińskim. No a te kraje bardziej zachodnie, powiązane z Ameryką, z Stanami Zjednoczonymi czy Wielką Brytanią, jednak są bardziej niezależne w tej sprawie chińskiej niż cała Unia Europejska, no i tym bardziej Polska.
No wychodzi słabość Unii Europejskiej, bo nawet w takiej kwestii jak no taki list, który no niekoniecznie musiał się przecież ukazać w jakimś komunistycznym piśmie, no czy to jest aspiracja Unii Europejskiej, żeby opublikować jakiś artykulik w piśmie komunistycznym. No oni się zgodzili Chińczycy postawili warunek i oni się zgodzili, oni niby też postawili tam warunek, no taki, że ten list się nie ukaże w wersji chińskiej tej gazety, no ale to jest, no, polegli, całkowicie polegli w bardzo prostej sprawie. To już jest w ciągu dwóch tygodni drugi taki przypadek, bo wcześniej była kwestia raportu, który przygotowała Unia Europejska dotycząca dezinformacji w okresie pandemii, gdzie było właśnie poświęcone chińskiej dezinformacji. I według New York Times ten raport miał zupełnie inną pierwotnie wersję, bardziej ostrzejszą względem Chin, został wygładzony. Urzędnicy europejscy temu zaprzeczają, no ale też niespecjalnie, no tutaj, ale też New York Times nie wycofał się ze swojej wersji, twierdzi, że ma tą oryginalną wersję. Więc to jest już drugi raz w ciągu dwóch tygodni, kiedy Chińczycy no, powiedzieli Unii Europejskiej, co chcą, żeby było i Unia Europejska to wykonała. W tym pierwszym przypadku tego raportu argumentowali to urzędnicy europejscy tym, że nie należy się zajmować szczegółami, bo przecież należy brać pod uwagę wagę współpracy pomiędzy oboma stronami, czyli Unią Europejską i Chinami, w takich kwestiach jak gospodarka i uwaga, prawa człowieka. To znaczy oni zgadzają się na wszystko, co Chiny im każą zrobić, dlatego że oni się tak troszczą o prawa człowieka, które jak nigdy w ciągu ostatnich lat są w tej chwili łamane w Chinach. Mówimy o państwie, w którym są obozy koncentracyjne, którym ludziom wycina się organy na handel, w którym chrześcijanie są prześladowani jak nigdy dotąd w ciągu ostatnich przynajmniej 10 lat, w którym w ogóle istnieje, no, tworzony jest taki cyfrowy autorytaryzm i to jest, to wszystko się zaostrza, jest coraz gorzej, a Unia Europejska argumentuje to, że nie może powiedzieć prawdy, bo ona się troszczy o ten dialog w kwestii praw człowieka z Chinami.
Tu na początku powiedziałeś o tym haniebnym geście rosyjskim, właśnie zmiany, znaczy zdjęcia tablicy poświęconej ofiarom tego rosyjskiego morderstwa, ludobójstwa w Katyniu. Myślę, że to jest odwet za to, co robią Czesi w tej chwili, bo Polacy myślę, że nic tam wielkiego nie robią w tej sprawie. Nie mogą już uderzyć, jeśli chodzi o pamięć historyczną, Rosjanie nie mogą uderzyć Czechów, bo jak mówił pan Kolarz w naszej telewizji, czy inni występujący goście z Czech, już wcześniej tablice poświęcone Czechom, którzy gdzieś tam w XX wieku zawieruszyli się, czy w I wojnie światowej, czy w czasie rewolucji bolszewickiej, to już te groby i mogiły były bezczeszczone przez stronę rosyjską, czyli już Czechom w tej pamięci historycznej nie mogą zrobić, no to myślę, że dlatego właśnie uderzyli w Polskę mniej więcej blisko, o tak bym to ujął. I tu można pochwalić NATO. Nie? O ile Unia Europejska dalej na kolanach przed tym tandemem rosyjsko-chińskim, o tyle pan Stoltenberg, czyli szef NATO z Europy, no bo to zdaje się Norweg, bardzo no, ujął się, stanął w obronie Czechów.
To jest artykuł czeski, śmiesznie się zaczyna, bo to sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, po czesku to jest generalni tajemnik NATO.
Tajemnik.
No, stanął w obronie burmistrza Pragi Zdenka Hriba i innych burmistrzów krytykujących Rosję, którzy niedawno otrzymali ochronę policji. W wywiadzie dla czeskiej telewizji Stoltenberg powiedział, że NATO zdecydowanie odrzuca takie zastraszanie. Tam w tym artykule też ciekawa jest, nawet się nie spodziewałem, końcówka dopisana, jak to w Czechach jest, bo mówiliśmy, że prezydent z kolei jest taki prorosyjski, prochiński i jak prezydent czeski komentuje tą sprawę. We wtorek prezydent Miloš Zeman wezwał stwierdził, że rosyjskie groźby radiowe do ścigania polityków w Pradze są przesadne i która jest, ta reakcja jest odpowiedzią na głupotę naszych skromnych polityków. Czyli tutaj krytykuje Rosję, a jeszcze jednocześnie tutaj mówi, że głupota tych dzielnych polityków praskich, przecież to jest burmistrz, którzy decydują się na likwidację tych pomników Armii Czerwonej.
To jedno zdanie. Przynajmniej się odezwał ten prokomunistyczny prezydent Czech. W Polsce, kiedy ambasador komunistycznych Chin wygrażał środowiskom niezależnych mediów, tu odczytaliśmy, że to jest groźba pod naszym adresem, bo mówi, że to jakieś media i politycy, którzy którzy obrażają Chiny. No to kto to może być w Polsce? No tylko Idź Pod Prąd, ruch 11 listopada, środowisko polityczne i medialne, i że trzeba to ukrócić i on już tam będzie działał na tym kierunku. Zobaczcie, że komunistyczna władza hunty pisowskiej nawet się nie zająknęła, żeby wyrazić jakieś oburzenie, protest. Tu Zeman to przynajmniej no coś powiedział, że Rosja tak coś złego robi, nie? Także no jakieś takie minimum wstydu i jakieś odpowiedzialności przed wyborcami czeskimi mają. Nawet komunistyczni politycy czescy w Polsce, cała ta, no nie wiem, chlew warszawski absolutnie nie ma za grosz jakiegoś wstydu czy poczucia odpowiedzialności za państwo.
Przejdźmy może teraz jeszcze, pani redaktor, do takiego tematu troszkę lżejszego, ale myślę, że też pokazującego dużo o polskiej mentalności. Mówiliśmy już dosyć dużo, znaczy parę razy, o Robercie Lewandowskim, ambasadorze Huawei, jak to on tam rozpoczynał promocję świąteczną świąt, które chrześcijanie w Chinach są prześladowani. Pani mówiła za obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, a on w Polsce właśnie produkty firmy Huawei na święta nam tu Polakom chciał reklamować. Teraz mamy informację, że Robert Lewandowski został ambasadorem na całą Huawei, na całą Europę. Wcześniej był na Polskę, na Europę Środkowo-Wschodnią i Skandynawię. Współpraca z chińską marką jego trwa od 2015 roku, a teraz już będzie na całą Europę, czyli te reklamy z Lewandowskim już będą w Niemczech i w pozostałych państwach. Lewandowski powiedział tak: wiele razy mówiłem, że Make It Possible w wykonaniu Huawei jest bardzo bliskie mojemu sercu. Determinacja w dążeniu do celu, sumienność i niezłomność w obliczu przeciwności to są cechy bliskie sercu sportowca. Cieszę się, że razem z Huawei możemy działać jeszcze silniej i jeszcze szerzej, będąc ambasadorem marki w tak wielu krajach. Pani redaktor, jak pani odpowie na tą Make It Possible w wykonaniu Huawei? A druga, naszła mnie taka refleksja, że no wcześniej ktoś mógł mówić, że no ten Lewandowski to tak nie wie, co to jest to Huawei, nie wie, co to są Chiny, jakie tam, że to jest prześladowanie, że tam się morduje ludzi, że wycina się organy. No ale dzisiaj to już średnio rozgarnięty człowiek wie, że za koronawirusem stoją Chiny, a on tutaj widać dalej nie schowa się, nie wiem, nie powie, że na razie zawiesi współpracę z tym Huawei, czy w ogóle nic nie będzie mówił, tylko widać, że idzie jeszcze bardziej w stronę promowania tej marki. Jak pani ocenia to zachowanie?
Taka książka, którą kilka dni temu wydał amerykański dziennikarz Letchley Bill Gates, ja nanosi tytuł Jak partia komunistyczna Chin zaraziła cały świat. I to jest właśnie to Make It Possible, co zrobili Chińczycy. I o tym wie już cały świat. Na pewno wie o tym Lewandowski i zgoda na współpracę w momencie, kiedy wie się, że ma się do czynienia z firmą, która jest częścią chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej, która stoi na straży reżimu, który doprowadził do tego, że dziś jeszcze umierają Polacy, chorują Polacy, że wielu Polaków straci pracę albo straciło pracę, że nasza gospodarka bardzo długo jeszcze będzie na tym cierpiała i będzie wiele, wiele innych problemów przed nami stało. Pójście na taką współpracę jest po prostu haniebne. Nic więcej w tym temacie nie mogę powiedzieć, to jest po prostu hańba.
No ja bym jeszcze dołożył, że komuniści byli bardzo, że tak powiem, zdeterminowani na kierunku sportowym. Proszę sobie przypomnieć takie ekscesy w NRD, czyli w komunistycznej części Niemiec, gdzie, żeby polepszyć wyniki, te sportsmenki zachodziły w ciążę i dokonywały aborcji celowo, żeby polepszyć tam swoje wyniki sportowe. Podobny wyzysk czy jakieś takie upodlenie sportowców dzieje się w Chinach i to wiele takich historii, gdzie dewastowane jest zdrowie bardzo takich już małych dzieci zmuszanych do takich ćwiczeń, które rujnują ich tam kręgosłupy czy układ kostny i tak dalej, i tak dalej, w przypadku ciężarowców, gimnastyczek. Czyli widać, że to jest taka po prostu fabryka takiego mięsa aromatniego tylko, żeby jakiś medal zdobyć, że rzeczywiście pan Lewandowski no, do tych takich gwardyjskich sportowców się zbliża. W Polsce PRL-u też były takie gwardyjskie kluby sportowe, no to tam się dostawało legitymację tam ZOMO, czy milicji, czy wojska komunistycznego. Niekiedy też się szło na współpracę wywiadowczą jakąś, jak się będzie jeździło za granicę. Były takie kluby gwardyjskie, czyli widać, że świat sportowy polski się nie oczyścił od tego komunistycznego garbu. No i niestety widać, że pan Lewandowski w sposób już świadomy idzie na, można powiedzieć, realizację celów komunistycznej armii chińskiej, bo Huawei, tak jak pani redaktor powiedziała, jest agendą komunistycznej armii Chin w podboju świata zachodniego. No także no, goła dupa wszystkim została objawiona, choć sportowiec utalentowany, ale talent nie czyni wartości, nie określa wartości człowieka, to charakter.
Wracając jeszcze do naszego tematu koronawirusa, mamy dla Was, przygotowaliśmy dla Was specjalną grafikę dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że koronawirus jest mniej groźny niż grypa. Mamy krótką informację, zobaczcie, pokażmy tą grafikę i czy to się teraz nazywa infografikę. Mamy ile osób rocznie umiera w Polsce na grypę. Średnio to jest 67. Te liczby się wahają. Czasami jest mniej, czasami nawet pod 100. Ale to jest w skali rocznej taka statystyka. A na koronawirusa już zmarło 723 osoby w 2 miesiące. Także to odnośnie...
Przypomnijmy, że koronawirus w Polsce się rozpędza. Także te 700, czy już prawie 800 osób, to jest dopiero...
No i warto też wspomnieć, że my przecież kraj od półtora miesiąca jest w izolacji. Także to też jest dużo mniej zakażeń.
Szczególnie tragiczna sytuacja panuje obecnie na Śląsku, gdzie koronawirus sforsował, można powiedzieć, bramy kopalń i no, najwięcej zakażeń teraz pojawia się właśnie w województwie śląskim, tam ponad 100 dziennie. W innych województwach to się stabilizuje czy zmniejsza, a Śląsk praktycznie za chwilę padnie na kolana pod nawałą nowych przypadków w kopalniach. To się bardzo szybko rozprzestrzenia. Kopalnie są zagrożone no, unieruchomieniem. Także bardzo tragiczna sytuacja. Rzeczywiście w Polsce się teraz tak już no, wiosna, ciepło, rząd luzuje ograniczenia. Wszyscy myślą, że to już po epidemii, a to się dopiero zaczyna.
No, pytanie, czy pod grypą też kopalnie były zamykane? Jakoś nie pamiętam. Mówiliśmy też o...
Ta propaganda nie przyjmie tego argumentu.
Mówiliśmy też o amerykańskich lotniskowcach, a dzisiaj mamy też ciekawą informację. Interia podało, że wojsko amerykańskie nie przyjmie kandydatów, którzy przeszli chorobę COVID-19. Kandydaci, którzy chorowali na COVID-19, nie będą dopuszczani do służby w amerykańskich siłach zbrojnych, informuje portal Military Times. Pentagon przekonuje, że to tymczasowa polityka spowodowana brakiem wiedzy na temat choroby. Czyli do tych wszystkich, którzy twierdzą, że to spisek, no to pytanie, czy teraz to Amerykanie wymyślili ten spisek, czy Żydzi, żeby osłabić swoją armię, żeby nie przyjmować tych ludzi, którzy przeszli tą chorobę, to jest no, stopień jakiegoś skomplikowania tego spisku, żeby poradzić sobie w głowie, jest naprawdę, trzeba mieć no, ciekawe połączenia mózgowe, o tak powiem, żeby to się wszystko zgodziło.
Lub brak.
No lub brak, to też.
Jak to pani redaktor... mikrobiologia mózgowa.
Skomentuje tą... No, ze swojej strony powiem, że zastraszającą popularność tych teorii, że koronawirus to grypa, czy że w ogóle nie ma koronawirusa. Różne takie historie są w internecie, ale my się z tego śmiejemy, no bo znamy fakty, ale niestety prawda jest taka, że wielu Polaków tej propagandzie ulega.
Tak, rzeczywiście to powinno być traktowane jak żart, ale jak właśnie patrzę na internet, ja sama musiałam usunąć parę osób, które no wręcz były agresywne w tym promowaniu tej fałszywej narracji, krótko mówiąc chińsko-ruskiej narracji, bo to jest właśnie to, co Rosjanie i Chińczycy chcą, żebyśmy twierdzili, że nie musimy się przed niczym chronić i się na to wystawiali, jeszcze bardziej osłabili samych siebie, także no to jest zatrważające, że Polacy tak łatwo ulegają takim bajkom, że nie są w stanie, że tak łatwo do nich dotrzeć z takimi opowieściami, z takimi mitami, nie są w stanie zrozumieć bardzo prostych wydarzeń. No wystarczy popatrzeć na daty, jak to wszystko w Chinach przebiegało, jak było fałszowane i wiemy dokładnie, kto jest za to odpowiedzialny. Że to nie jest mała sprawa, skoro Chiny musiały zamknąć wiele swoich miast. Tajwan dziś w tej chwili, na przykład dzisiaj nie ma żadnego przypadku zakażenia i tak mamy właściwie, no można powiedzieć od dłuższego czasu, raz może w tygodniu się pojawi jakiś przypadek, ale to jest z reguły importowany, czyli przywieziony z jakiś Tajwańczyk, który wrócił właśnie z zagranicy. Ale mimo wszystko rząd Tajwanu dziś ogłosił, że na razie nie zamierza otwierać granic, dlatego że musi się przyjrzeć, jak to inne państwa, jak podchodzą do swoich danych, jak walczą z tym. I patrząc na to, jak te kraje sobie radzą, to będzie wyznacznikiem do tego, żeby obywateli danego kraju na Tajwan wpuszczać. Ale na razie totalnie te granice dla cudzoziemców są zamknięte i to nie jest jakaś fajna wiadomość dla Tajwanu, bo Tajwan jest wyspą, która powinna no, zarabiać na turystach, którzy odwiedzają, ale także jest no, bardzo wiele wydarzeń biznesowych, wiele z ważnych międzynarodowych targów na świecie odbywa się właśnie tutaj na Tajwanie, także wyspa na tym traci i rząd to wie, ale jednak uważa, że bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze w tej chwili.
To jeszcze na koniec zapytam panią, jak pani skomentuje ten nasz wczorajszy wywiad, który ukazał się w telewizji Pod prąd z panem Davidem Meitesem, prawnikiem kanadyjskim, który opisywał, jak w Chinach są prawa człowieka nieprzestrzegane, jak tam ten handel organami, jak się odbywa. Podał nawet bardzo ciekawą informację w dobie koronawirusa, jak w 2 dni znaleźli
dwa
płuca człowiekowi do przeszczepu na koronawirus, coś niebywałego dla ludzi, którzy wiedzą, ile się czeka normalnie na jakikolwiek przeszczep.
Upolowali 2 ludzi o zgodności dającej prawdopodobieństwo powodzenia przeszczepu. No to jest oczywiste, jak to zrobili.
Mówił też o prześladowaniu tych ludzi wyznających tą drogę Falun Gong. Jak pani skomentuje ten wywiad?
Pokazuje ten przypadek właśnie przeszczepu płuc, pokazuje, że nawet w takiej tragedii, prawda, no, partia komunistyczna prowadzi biznes, bo to jest biznes dla tej partii komunistycznej, dla niektórych szpitali, z reguły to są szpitale wojskowe, oni nadal jak normalnie prowadzą ten biznes i starają się tragedię ludzką wykorzystać do tego, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Te wszystkie rzeczy, które mówił Meitas o pobieraniu organów, o prześladowaniu i Falun Gong i Ujgurów i chrześcijan, ja myślę, że to dla widzów Idź Pod Prąd nie jest to nic nowego. To, co mnie szczególnie, powiem, naprawdę wzruszyło w tym wywiadzie, to ten ostatni fragment, kiedy zapytany przez Eunikę, no dlaczego się tym zajmuje, no przecież jest prawnikiem w Kanadzie, dobrym prawnikiem, który pewnie mógłby no, zajmować jakimiś naprawdę lukratywnymi sprawami, a on wybrał coś no, często niewdzięcznego, a także czasem pewnie i niebezpiecznego, pomagać chociażby Chińczykom. I ta jego odpowiedź mnie naprawdę strasznie ujęła, bo on przede wszystkim odwołał się do swojego dziedzictwa. On mówił, że robi to dlatego, że jest Żydem. Sam nie ma doświadczenia tego, przez co przeszedł jego naród, ale właśnie to doświadczenie historyczne jego narodu powoduje, jest takim głównym powodem, dla którego dziś upomina się o innych, którzy są prześladowani. Znaczy dla mnie to jest coś, co strasznie przemawia do mnie bardzo i powiem, że byłam bardzo wzruszona słuchając coś, dlatego że ja bardzo często, jak mówię, że jestem z Polski, to Tajwańczycy, Chińczycy, a zwłaszcza Chińczycy, no patrzą na nas, powiem szczerze, z podziwem. Bo oni uważają, że my jesteśmy takim krajem, którym ludzie po prostu dla wolności to są w stanie oddać wszystko. Niestety jest mi bardzo przykro, bo wiem, że tak to teraz już nie wygląda, ale patrzą na tę naszą historię, nasze doświadczenie i widzą nas właśnie w ten sposób. I ja bym chciała, żebyśmy Polacy myśleli tak, jak właśnie ten kanadyjski prawnik, że to nasze doświadczenie historyczne, to co jest wpisane w nasze DNA, nas obowiązuje. Żeby to było widać.
Niestety jest to w Polsce, myślę, już teraz rzadkość. Jeszcze może w starszym pokoleniu częściej, ale młodzi Polacy, no ciężko powiedzieć, może nie będę tak rozgraniczał, ale tak jak pani powiedziała, niestety widać, że w ogóle pragnienie wolności w Polsce jest już teraz iluzoryczne. Poproszę jeszcze panią na koniec o skomentowanie wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa. Został zapytany, to już polskie, ciekawe, że polskie media o tym, co teraz będą mówić, nie piszą. Piszą, że został wywiad udzielony, zamieszczają fragmenty, ale tego pytania na koniec, które padło, nie cytują. Premier został zapytany w ten sposób. Rosja i Chiny pozostają ważnymi partnerami handlowymi dla Europy. Wywiad jest oczywiście w kontekście 75. rocznicy kapitulacji Niemiec. I pytanie jest takie. Jakie według pana są granice tej polityki współpracy szanującej interesy europejskie? I premier odpowiada. Pandemia koronawirusa w brutalny sposób uświadomiła nam kruchość naszego porządku społeczno-gospodarczego. Pokazała,
w jaki sposób Europa zależy na przykład również w kwestii łańcuchu dostaw od innych kontynentów. Powinniśmy utrzymywać stosunki z tymi krajami, ale nie kosztem naszej wewnętrznej europejskiej solidarności. Jak pani w ogóle rozumie tą odpowiedź? Może zacznę w ten sposób, bo...
że to pytanie, tego pytania nasze media nie tłumaczą. Jest to, tam są były dwa pytania dotyczące Chin i w tym pierwszej odpowiedzi on mówi, o rzeczywiście zauważa, że ta pomoc Chin to nie jest coś takiego altruistycznego, że oni nie są tacy z dobrego serduszka sobie robią, tylko że no, mogą o coś żądać. No to premier okazuje się wie. Zobaczymy, czy potrafi się teraz no, postawić Chińczykom, jeżeli przyjdą i zaczną opowiadać o Huawei. Ale to drugie pytanie, które jest rzeczywiście zasadne, to znaczy no i rzeczywiście prowadzimy z nimi handel, Polska nawet chce jeszcze większy handel prowadzić, mamy dość duży, bardzo duży deficyt z nimi, ale czy w takim razie, no, chociażby w tym kontekście tego, co się w tej chwili wyrażyło, oni nas po prostu zarazili. Czy są w związku z tym jakieś granice, gdzie powinniśmy powiedzieć dość? No widać, że Japończycy, Amerykanie mówią o tym, że chcą się wycofywać stamtąd, będą płacić swoim firmom, które się będą wycofywać z Chin. Więc mówią, że jest jakaś granica, że zostaliśmy oszukani, nasi obywatele giną, trzeba coś z tym zrobić. No więc takie pytanie jest stawiane do premiera Polski i na co jest według mnie odpowiedź, no takie pitu, no właściwie co to jest? No wszyscy wiemy, że to pokazało kruchość, no wszyscy wiemy, że te łańcuchy dostaw zostały zerwane. I mamy się teraz, no, ale mimo wszystko mamy utrzymywać kontakty, czyli business as usual, ale coś tam powiedział pan premier o wewnętrznej europejskiej solidarności. Ja przypominam, że jak szły te materiały ochrony, tak zwanej ochrony medycznej z Chin, no to niektórzy polscy politycy mówili, że trzeba się o nie było zabijać, bo tak inne europejskie państwa chciały nam to wyrwać. No to wtedy tak, nawet w obliczu takiej tragedii wyszła ta wewnętrzna europejska solidarność. No to jest według mnie odpowiedź, która nie jest godna polskiego premiera. No nie o tym, nie w ten sposób powinien odpowiedzieć premier państwa, które w tej chwili zostało zarażone, jego obywatele umierają, gospodarka cierpi przez Chiny.
To samo też mówili Włosi, gdzie jest Unia Europejska, gdzie jest NATO, że Unia Europejska nie zadziałała. Ale tutaj jest właśnie dziwne jest to zdanie. Powinniśmy utrzymywać stosunki z tymi krajami, czyli z Rosją i z Chinami, ale nie kosztem naszej wewnętrznej europejskiej solidarności. Tak nie bardzo, jak to się mówi, wiem, co ma piernik do wiatraka, no bo co ma europejska solidarność do kontaktów z Chinami?
Ale to ja ci wytłumaczę, jak Niemcy pozwolą, to można, a jak nie pozwolą, to nie można. No to tak z chłopskiego na nasze.
Aha, no okej.
Okay. No teraz jest wszystko jasne.
Chodzi o to, żeby Niemcy chcieli, co trzeba zrobić i my się mamy do tego dostosować. A tutaj były różne głosy, no Włosi chcieli coś tam, inni też coś chcieli i tak dalej. No także no, widać, że nie ma żadnej koncepcji nasz premier, co zrobić w obliczu tego, to pytanie pokazuje, ta odpowiedź pokazuje jasno, co zrobić w obliczu zagrożenia, w jakim w tej chwili stanęliśmy. Totalnie nie ma na to żadnej koncepcji. Znaczy jedyną koncepcją jest kupować więcej tego badziewia od Chińczyków.
Odnośnie tej europejskiej solidarności, to może na koniec jeszcze poruszymy ostatni dzisiejszy nasz news. O tym pisze hiszpański dziennik El Confidencial, że największy kraj Unii Europejskiej, Niemcy, stwierdził, że Unia nie jest ostateczną instancją i jego prawo jest ponad prawem unijnym. O co chodzi? Chodzi o wtorkowy wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że z kolei wyrok wcześniejszy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest nieważny. Sprawa dotyczy bankowości. Chodzi o Europejski Bank Centralny, który skupował obligacje od państw europejskich. W ramach różnych programów Europejski Bank Centralny, oczywiście jego udziałowcami są banki poszczególnych państw. No i teraz Niemcy zaskarżyły ten program, skupywanie tych obligacji. Wyrok Trybunału Europejskiego Sprawiedliwości w 2018 roku w grudniu tygodniu. AKS stwierdził, że działanie Europejskiego Banku Centralnego w ramach kupowania obligacji w tego projektu jest ok, jest właściwy. Niemcy teraz stwierdziły, ten niemiecki z kolei Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że on jest niekonstytucyjny i bank niemiecki nie może brać udziału w tym projekcie. No teraz będzie pytanie, czy będą w takim razie musieli sprzedawać te obligacje, ale Hiszpanie mówią, że troszkę późno my się o tym dowiadujemy, no bo w tym momencie oni piszą, że gdyby wcześniej była wiadomo, że Niemcy się do tego nie zastosują, do tego skupowania tych obligacji, no to inne państwa europejskie też być może by nie skupowały. Tutaj jest też ciekawa informacja, że z kolei Trybunał, chyba konstytucyjny, zaraz to sprawdzę, europejski po tym wypowiedzi tego niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, to europejski Trybunał powiedział, że europejskie prawo ma prymat, czyli to, co my słyszymy od 15 lat w Polsce, że europejskie prawo jest ponad polskim prawem. No widać, że Niemcy się temu jakoś nie podporządkowują. Czy to jest wizja, zapowiedź jakichś rozłamów w Unii Europejskiej, czy jakichś bardziej przetasowań, które jeszcze bardziej sprawią, że Niemcy będą miały jeszcze większą rolę w Unii Europejskiej? Jak ta europejska solidarność, o której mówi pan Morawiecki, się ma do tej informacji, że Niemcy wetują sobie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
To jest właśnie ta europejska solidarność, to znaczy Niemcy mogą, są równi i równiejsi, no i Niemcy są ci równiejsi i oni mogą więcej i oni oczywiście zdecydowanie będą chcieli, aby Unia była taką Unią, w której to oni będą mieli decydujący głos o wszystkim i mogą sobie pozwolić na to wszystko, za co oni będą krytykować inne kraje.
No tak, dla mnie to jest też klasyczna kontynuacja teorii Darwina w polityce. Pamiętajmy, że Niemcy hitlerowskie rozwinęły taką doktrynę, że są nadludzie. I to akurat są Niemcy, ten jakiś tam typ nordycki czy coś takiego. No i są narody mniej ważne, podludy tak zwane. No na przykład Polacy to byli tacy już podludzie. No a najgorszy był naród żydowski. To nazizm na podstawie teorii ewolucji wywnioskował sobie i później wprowadził w życie, budując obozy koncentracyjne, Holokaust dla Polaków i tak dalej, i tak dalej. No i teraz widać, że niemiecki Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że są narody wyższe i to są Niemcy i narody niższe to są narody pozostałe. No o to chodzi w Unii Europejskiej. To zero zdziwień.
To Komisja Europejska stwierdziła, że prawo unijne ma prymat, nie Trybunał. Czyli
ale tutaj nie nad Niemcami.
Znaczy po tym wyroku niemieckim ale oni sobie tak powiedzieli, ale oni sobie mogą
powiedzieć, to oni se mogą.
Tak jest. Przechodzimy już do ogłoszeń. Przypominamy, że warto podawać naszą infografikę grypa versus koronawirus. Już mam informację, że tam na Facebooku się już zagotowało pod tą grafiką. Już różne trole rosyjsko-chińskie już tam płaczą, że to te dane są nieprawdziwe, chociaż...
Niech pokażą prawdziwe.
Właśnie. Także warto podawać. Ta grafika jest już na naszym Facebooku, Twitterze, na Instagramie. A polecamy Wam nasze dwie najnowsze notki. Pierwsza, Chińczycy grożą śmiercią polskiej ilustratorce. O tym będziemy jeszcze mówić w przyszłym tygodniu, bo ta sprawa nie jest zakończona. Macie notkę już na idźpodprąd.pl. Warto ją podawać. Ona dzisiaj trafiła też do polskich mediów. I notka poprzednia. Czechy podpisały z USA deklarację o sieci 5G. O tym mówiliśmy wczoraj. Polecamy Wam najnowszy kwietniowy newsletter Idź Pod Prąd. Link znajdziecie w opisie programu i na czacie. Przypominamy Wam też ważne ogłoszenie, że jesteśmy już znowu na platformie Vimeo. Mamy kolejny kanał Idź Pod Prąd TV na tej platformie. Mówimy to w przypadku, gdybyśmy zostali na YouTubie zablokowani. Wtedy wiecie, że nadajemy także na naszym serwerze idzpodprad.tv, a także na Vimeo. Tam na Vimeo też trafiają nasze programy, które nadajemy. Ci, którzy lubią oglądać w jeszcze lepszej rozdzielczości, polecamy Vimeo, bo tam jest jeszcze większa jakość niż na YouTubie. Przypominamy także o nowościach w sklepiku Idź Pod Prąd. Książka dr Małgorzaty Gazdy, Spór o podpis w komórce już jest dostępna. O 20.30 zapraszam na studium listu do Hebrajczyków z pastorem Pawłem Chojeckim. Czy temat, czy musisz znać przyszłość? Przypominamy także dla naszych młodych widzów i dla rodziców, że w każdy poniedziałek, środę i piątek, czyli dzisiaj o 20:00 na antenie Radia Idź Pod Prąd, można posłuchać programu pod tytułem Wieczorek, audycji stworzonej specjalnie dla najmłodszych. Nadajemy na idzpodprad.fm. Tam wchodzicie, klikacie play i się odtwarza po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego temat, czego nie tolerować w Kościele. My się z Państwem będziemy żegnać. Dziękujemy Pani redaktor za dzisiejszy komentarz. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Tobie.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia o 18:00.
Wieczorami studiujemy Biblię, raczej czytamy, bo do studiowania to trochę daleko, w takie półgodzinne, 40-minutowe sesje Biblia w czasie zarazy. I wczoraj natrafiliśmy na bardzo ciekawy fragment. Przeczytam go, a później krótki wniosek. To jest list do Galacjan 5, od 19. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. To są grzechy wypływające z pozostałości starej naszej natury. Podzieliliśmy je na kategorie, na cztery kategorie. Grzechy seksualne, grzechy wypływające z pogaństwa, bałwochwalstwo, te bgusła. Grzechy społeczne, czyli właśnie te kościelne, czyli między ludźmi głównie chodzi o wspólnotę kościoła. No i takie grzechy konsumenckie. Okazało się, że z tych kilkunastu grzechów największa grupa to grzechy właśnie wewnątrzkościelne, relacji między braćmi i siostrami w Kościele. Połowa praktycznie. Dlatego jeszcze raz je przeczytam w troszeczkę innym może tłumaczeniu, bo pytanie podstawowe, czego nie powinniśmy tolerować w Kościele, we wspólnocie Kościoła? Nie w Kościele jako budynku, tylko w wspólnocie tak jak rodzina żyjących. Nieprzyjaźń, spór, zazdrość, gniew, intrygi, właśnie, czyli frakcyjność, stronnictwa, zawiść. Czegoś takiego ma nie być w Kościele Jezusa Chrystusa. Żeby tego nie było, to nie może tego być w Tobie albo we mnie, nie? Czy w nas, ale też nie możemy dawać zgody, żeby to bezkarnie funkcjonowało w naszej wspólnocie.